Po wakacyjnej przerwie witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Naszym gościem jest dr Magdalena Krajewska, naczelnik Wydziału Identyfikacji, Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor, Wydział Identyfikacji to jest ten wydział, którego praca jakby wieńczy działalność biura, bo my jesteśmy po to, aby odnaleźć ludzi i ich zidentyfikować. Czy to jest najważniejszy wydział w Biurze Poszukiwań?
Myślę, że jest to wydział tak samo ważny jak wszystkie inne. Gdyby nie dokończenie pracy każdego z wydziałów, to myślę, że ten efekt sam przez Wydział Identyfikacji nie zostałby stworzony. Rzeczywiście jesteśmy tym wydziałem jakby kończącym cały etap pracy, więc na nas też spoczywa bardzo duża odpowiedzialność zakończenia tego procesu, no oczywiście zakończenia takiego, jakbyśmy chcieli, a więc identyfikacji. Z pewnością jest to wydział wymagający, ale na pewno nie najważniejszy.
A dlaczego akurat identyfikacja genetyczna jest konieczna, żeby stwierdzić, że odnalezione szczątki należą do tej osoby? Czy nie ma innych metod? Czy zawsze jest konieczna ta genetyczna droga, żeby potwierdzić czyjąś tożsamość?
Jak najbardziej tak. Nie ma takiej dziedziny nauki, która dawałaby nie stuprocentową, bo genetyka też nie daje stuprocentowej pewności, ale tej graniczącej z pewnością, tego graniczącego z pewnością prawdopodobieństwa identyfikacji, a więc indywidualnego jakby nazwania danej osoby z imienia i nazwiska. Nie ma takich metod w żadnej innej dziedzinie nauki, która dawałaby taką pewność.
Czyli jest to jakby jedyna najlepsza metoda.
Jedyna metoda, która daje nam wynik, którego możemy być pewni.
Zatem powiedzmy może naszym widzom, jak to się dzieje. No bo my mówimy o identyfikacji genetycznej, mówimy o tym, że się porównuje profil ofiary z profilem odrodzin, skąd te profile trzeba wziąć. A zatem czym jest, może od początku, czym jest ten profil genetyczny? Wiem, że to jest pytanie, o którym można mówić 4 dni, odpowiadając na to pytanie, natomiast no czym jest profil genetyczny?
No z pewnością tutaj więcej do powiedzenia mieliby genetycy, ale tak w bardzo uproszczonej formie. To jest taki nasz indywidualny genetyczny odcisk naszego palca. To jest zespół i zestaw cech charakterystycznych, tak naprawdę odcinków DNA, które są unikalne i są charakterystyczne tylko dla nas. Więc to jest taki zestaw tak zwanych markerów, który nie powtórzy się między dwiema różnymi, niespokrewnionymi ze sobą osobami.
I to jest taki jakiś, rozumiem, ciąg znaków, ciąg liczb, ciąg...
Tak. Ciąg oznaczeń i ciąg liczb, czyli zarówno markery, jak i alele, które są charakterystyczne dla tych markerów. To jest taki zestaw, który daje nam możliwość porównywania, powiedzmy, tych właśnie danych genetycznych między sobą.
I skąd się to bierze? Bo przecież no, jak wyciągamy z ziemi czyjeś szczątki, no to tam nie jest napisany ten kod. No wiadomo,
oczywiście,
że to musi trafić do laboratorium.
Oczywiście.
Jak to w laboratorium się dzieje?
To znaczy tak, przede wszystkim należy pamiętać, że rzeczywiście ten proces jest wieloetapowy, a więc po pierwsze no zaczynamy od zabezpieczenia materiału do dalszych badań genetycznych. Zabezpieczeniem materiału tutaj w przypadku naszych badań zajmujemy się jakby dwojako, bo mamy i zabezpieczenie tego materiału z tych szczątków kostnych, które odnajdujemy, no i mamy zabezpieczony materiał, który pochodzi od rodzin ofiar. W przypadku rodzin ofiar to są wymazy z jamy ustnej, bezbolesne, bezinwazyjne, bardzo szybkie do wykonania. W przypadku pobrań materiału z ekshumacji, czyli ze szczątków zabezpieczonych, no tutaj ten proces jest troszeczkę dłuższy i to wykonują specjaliści, którzy pracują w biurze, bądź też na przykład na zlecenie biura. Później ten materiał kierowany jest do laboratoriów genetycznych pracujących w jednostkach, funkcjonujących w ramach jednostek naukowych. I tu trzeba podkreślić jedno, ich ogrom pracy, doświadczenia, w zakresie uzyskiwania izolacji DNA i później uzyskiwania profilu, to jest nieoceniony wkład w ogóle w proces identyfikacji. To znaczy bez współpracy wyspecjalizowanych laboratoriów genetycznych nie byłoby żadnej identyfikacji w Instytucie
Czyli
Pamięci Narodowej.
Czyli to nie jest tak, że my mamy tutaj dwa pokoje, które nazywamy laboratorium i to u nas się
Nie, absolutnie nie. Współpracujemy z najlepszymi jednostkami w Polsce, które na nasze zlecenia wykonują określone badania i uzyskują profile z tego zabezpieczonego materiału.
Te profile wracają potem.
Wracają do nas.
Wracają do biura. I co się potem z nimi dzieje?
Wtedy przystępują do pracy również genetycy, którzy oceniają, czy na przykład jest jeszcze jakaś możliwość poprawienia tego, co zostało wykonane, czy wszystko też poprawnie zostało wykonane. Profile te na chwilę obecną od tak naprawdę 2019 roku wprowadzane są, oczywiście rejestrowane są w bazie materiału genetycznego.
Co to jest baza materiału genetycznego?
No to tutaj musielibyśmy rzeczywiście się zatrzymać.
Zatrzymajmy się i powiedzmy, bo to myślę, że ważne.
Baza materiału genetycznego Instytutu Pamięci Narodowej. Najważniejsza baza genetyczna w Polsce. Tak uważam i myślę, że dużo osób się ze mną zgodzi. Baza powstała nowelizacją ustawy w 2016 roku. Została powołana, aby gromadzić i przetwarzać wszystkie informacje pochodzące z zabezpieczonych właśnie prób uzyskanych w trakcie oględzin szczątków, które są ekshumowane przez Instytut Pamięci Narodowej.
Powiedzmy laika, to chodzi o to, że jak odnajdujemy szczątki albo pobieramy materiał od rodzin, to te profile i
znajdują
wszystkie dane,
się,
powiedzmy, związane z tymi...
Wrażliwe również, tak, znajdują tak. się w bazie materiału genetycznego Instytutu Pamięci Narodowej.
I to 2016 roku prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Dużo jest w tej bazie profili i od rodzin, czyli tych porównawczych i z materiału kostnego?
Z pewnością, biorąc pod uwagę czas funkcjonowania, bo tak naprawdę o gromadzeniu tych profili i o gromadzeniu w ogóle danych możemy w sumie mówić dopiero gdzieś od końca 2016, początku 2017 roku, to myślę, że jak najbardziej. Ponad 3000 zgromadzonych danych. Z pewnością nieco więcej jest oczywiście danych dotyczących materiału porównawczego, więc tego, który jest oddawany przez rodziny.
Które szukają swoich
tak,
bliskich.
Tak. Mhm. Troszeczkę mniej jest tego, tych informacji pochodzących które uzyskujemy z tych zeksumowanych szczątków. Wszystkie te dane, zarówno dane wrażliwe, jak i wszystkie informacje, co się dzieje z tymi próbami, gdzie one są, w jaki sposób zostały zbadane, czy też czekają na badanie, wszystko to znajduje się w bazie materiału genetycznego. Wszystkie te informacje.
I wróćmy do tych spraw biologicznych. Na chwilę wrócimy za chwilę do bazy i rozwiązań, które korzystają z zasobów tej bazy. Kiedy mówimy o DNA, to dużo jest mitów takich. I na przykład jednym z mitów jest taki, czy na przykład jak znajdziemy czyjś włos, albo nie wiem, no kawałek innej tkanki jakiejś powiedzmy, no to czy zawsze z każdego fragmentu tego, co pochodzi od człowieka, można wyseparować DNA ludzkie na przykład, czy z włosa można, jak widzimy to w filmach.
To znaczy jest jakby takie ogólne stwierdzenie biologiczne, że rzeczywiście w każdej naszej komórce i w każdej naszej części ciała znajdują się komórki, które posiadają i zawierają DNA. No nie do końca rzeczywiście tak jest, chociażby jeżeli chodzi właśnie o włosy, to w cebulkach włosów jak najbardziej, czyli gdybym wyrwała tobie włos, to tak. Natomiast
z cebulką,
tak, natomiast w trzonie samego włosa rzeczywiście nie znajdziemy tego materiału genetycznego.
Czyli to nie jest tak, że znajdziemy gdzieś tam włos na stole i za chwilę się dowiemy.
No szczególnie gdzie widzimy często w takich przekazach medialnych na przykład obcinanie komuś włosów i gdzieś tam podkładanie do badań genetycznych, aha. no to nie. Z tego raczej genetyka nam nie wyjdzie, tak. Więc najogólniej tak, ale rzeczywiście są jakieś tam minimalne obostrzenia, jeżeli chodzi o te kwestie, no, dyktowane biologią.
Jasne, czyli my pobieramy materiał oczywiście kostny, bo odnajdujemy ludzkie szczątki już zeszkieletowane.
Tak.
Od rodzin pobieramy tak, z takiego wymazu trochę, jak teraz w tych czasach covidowych.
Tak, dokładnie, bardzo podobne. Mhm.
Bardzo podobne, wysyłam to do laboratoriów, to do nas wraca. No i wracamy
profil.
Znowu do bazy. To znaczy te dane są wprowadzane do bazy, no ale potem trzeba ze sobą to jakoś porównać. Jak
tak.
to się dzieje? No bo przecież chyba nie na kalkulatorze.
Od 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej dysponuje jednym z najlepszych narzędzi informatycznych do przetwarzania, gromadzenia, porównywania przede wszystkim danych genetycznych w postaci profilu. Jest to system CODIS. Wszystkie dane, które wracają do nas w postaci profilu genetycznego, są wprowadzane do systemu CODIS, są tam praktycznie non-stop przeszukiwane, porównywane i analizowane. System CODIS został tak naprawdę został u nas uruchomiony w 2019 roku i to pod koniec 2019. Możemy mówić, że w takiej pełnej formie, czyli ze wszystkimi prawidłowymi już ustawieniami i funkcjonalnością, no działa w sumie półtorej roku. Co myślę, że w jakby świetle tego, co udało się już do tej pory zrobić, jest to najlepszy dowód na to i odpowiedź na pytanie, czy ten system dobrze funkcjonuje, czy nie, czy on się sprawdza u nas. Po pierwsze, to system już na chwilę obecną ma blisko 1500 profili. Myślę, że to jest bardzo dużo i każdy, kto gromadzi takie dane i ma jakieś tam pojęcia o tym, to jest w stanie to ocenić. Poza tym system CODIS pozwolił już na wykonanie i zatwierdzenie wielu identyfikacji, zarówno w 2021 roku, jak i teraz w czasie naszej ostatniej konferencji identyfikacyjnej mieliśmy okazję też ogłosić już te nazwiska, które uzyskaliśmy dzięki systemowi. Więc jest to najlepsze narzędzie do przetwarzania i do porównywania danych genetycznych, którymi nie dysponują laboratoria komercyjne, nie dysponują nimi również laboratoria naukowe.
Na czym polega ta innowacyjność, ta wyjątkowość, bo myślę, że każdy producent oprogramowania takiego genetycznego powie, nasze jest najlepsze. FBI oczywiście cieszy się dużą renomą, jako autor zresztą też tego programu, natomiast no, w czym on jest najlepszy?
To znaczy przede wszystkim tam możliwość zarówno porównywania całych profili, porównywania profili szczątkowych, gromadzenia bardzo dużych, nieograniczonej ilości danych powoduje, że system ten jest wykorzystywany w procesach karnych, jest wykorzystywany przez jednostki policji tak naprawdę na terenie całego świata. Został on stworzony i podyktowany do tych celów, więc nie ma takiego systemu drugiego, który w tak szeroki sposób dokonywałby analiz i porównań.
Czyli to jest trochę tak, o ile dobrze rozumiem, że ten system porównuje wszystko ze wszystkim, to znaczy mamy...
Tak. Porównuje, co byśmy chcieli.
Tak, że mamy bardzo dużo zasób danych i on w tym wszystkim szuka powiązań, czego nie robią inne systemy, tak?
Tak.
Czyli to jest ta innowacyjność, on po prostu szuka...
Szuka pokrewieństwa.
Trochę tak mi się to kojarzy z takimi różnymi, takimi kryminalnymi, znowu wracamy do filmowych czy serialowych klimatów, że jak gdzieś tam się znajdzie właśnie ten włos, odcisk palca, czy tam siatkówkę, czy tam cokolwiek innego takiego identyfikującego człowieka, to się wrzuca na tak zwany bęben, tam latają te cyferki i obrazki i na końcu jest napis, że znaleziono osobę, tak?
Tak nie wygląda. Obrazowo bardzo ładnie to rzeczywiście można w ten sposób opisać, to tak prosto nie wygląda, ale jak najbardziej jest to z pewnością Po opracowaniu systemu daktyloskopijnego prawie już ponad 100 lat temu przez Galtona, jest to na pewno jakby druga innowacja naukowa w dziedzinie w ogóle genetyki, jeżeli chodzi w ogóle o porównywanie DNA. No a ten system jakby już zupełnie jeszcze tym bardziej umożliwia wykorzystanie tego.
Jasne, ale to jest cały czas system. To znaczy, to jest oprogramowanie takie jak Word, takie jak arkusz kalkulacyjny. Tak. Ono samo z siebie nic nie zrobi. Tak. Potrzebni są po pierwsze specjaliści, którzy obsługują. Tak. I tu rozumiem, mamy tych specjalistów w wydziale. A po drugie, no, sam system nie wystawia przecież certyfikatu, prawda?
Identyfikacji.
Tak, identyfikacji, prawda? On tylko prawdopodobnie podprowadza, tak? I potem ktoś musi to zatwierdzić.
System służy nam rzeczywiście do wskazywania, do podpowiadania. To nie jest system, który produkuje i generuje identyfikację. Zadaniem CODIS-a jest oczywiście ciągłe przeszukiwanie profili i wskazywanie prawdopodobieństwa i wskazywanie prawdopodobnych identyfikacji. U nas dzieje się to w ten sposób, że co tydzień, zawsze w weekend, kiedy my też nie pracujemy na tym systemie, on sobie przeszukuje regularnie to, co zostało wprowadzone do systemu, no, oczywiście też te wcześniejsze profile również, i generuje nam to w postaci raportu. Mówi nam, że coś jest bardziej prawdopodobne, a coś mniej na przykład. Pokazuje kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami kilkaset takich wyników, gdzie wskazuje nam, że dwie osoby mogą być ze sobą spokrewnione. Wtedy specjaliści siadają do tego raportu, genetycy czasami przy wstępnej ocenie na przykład robię to ja, później robi to genetyk sądowy. Siadamy do takich dopasowań właśnie, do takich trafień, mówiąc bardzo potocznie, i sprawdzamy, czy rzeczywiście dany wynik wskazuje nam jakieś prawdopodobieństwo identyfikacji. Jeżeli genetyk decyduje, że rzeczywiście ten wynik jest bardzo, daje bardzo mocny dowód na to, że może być to identyfikacja, to przystępujemy już do kwestii formalnej, a więc sprawdzenia jeszcze raz tego pod względem statystycznym, no bo tutaj głównie jest zadanie też genetyka sądowego, no i wydajemy, i genetyk sądowy jako biegły wydaje opinię w tej sprawie.
Brzmi to poważnie. Genetyk sądowy, biegły sądowy, oprogramowanie, Federalne Biuro Śledcze, bo to wszystko chodzi o ludzi, o identyfikację, o rodziny, których nie można wprowadzać
w błąd. Tak.
Czy taka opinia wyprowadzona z tego systemu CODIS, wcześniej przeprowadzone są badania w laboratoriach, potem genetyk sądowy opiniuje to i wystawia opinię. Czy to jest podważalne? Czy to ktoś może wziąć za rok, za dwa lata i powiedzieć, a ja się z tym nie zgadzam, to nie jest prawdziwa identyfikacja? Czy rodziny mogą mieć pewność, że ta identyfikacja jest już raz na zawsze?
Decyzję o identyfikacji genetyk sądowy podejmuje po wielokrotnym sprawdzeniu tego wyniku i podejmuje tylko w takiej sytuacji, w takim momencie, kiedy rzeczywiście ta pewność co do tego, że ta dana osoba może zostać uznana za zidentyfikowaną, jest bardzo, bardzo wysoka.
Więc... Na jakim poziomie mówimy o... No, w skali od 1 do 100, powiedzmy.
No to powiedzmy, że to jest na pewno 99,99 i 9. Mhm. Więc tylko wtedy podejmujemy decyzję i genetyk sądowy podejmuje decyzję o identyfikacji, więc jak najbardziej pewność zarówno rodzina, jak i osoby, które zaznajamiają się z tą opinią, może mieć, że jest ona prawie że granicząca z pewnością, bądź jest to sytuacja, w której możemy to uznać, że to jest dowód ekstremalnie mocny, bardzo mocny w zakresie tej identyfikacji. Musimy też pamiętać, że my nie szukamy też osób przypadkowych. Cały ten system i wszystko to, co dzieje się przed identyfikacją, też ma nas upewnić w przekonaniu, że znaleźliśmy bądź też nie znaleźliśmy osoby, którą szukamy, której poszukiwaliśmy. I to jest kwerenda historyczna, to są dane, które też dostarczają nam archeolodzy w trakcie poszukiwania czy odkrywania danych szczątków. To jest cały zbiór danych pozagenetycznych, które również mają istotne znaczenie dla interpretacji tego wyniku. I genetycy zawsze podkreślają i dają taką jakby możliwość, że dana identyfikacja przy minimalnym założeniu, czyli takim, że nic nie wiemy o danej osobie, jest na jakimś tam poziomie 99,99 i tak dalej. Natomiast no, zakładają jakby minimum. A my możemy do tego jeszcze dołożyć najczęściej wiele, wiele informacji pozagenetycznych, bo dobrze wiemy, że szukaliśmy w określonym miejscu, mamy informację, że ta osoba zginęła w określonym miejscu, w określonym mieście, że jest prawdopodobnie pochowana na danym cmentarzu bądź w jakimś tam wskazanym.
Bardzo ważne. Takie historyczne,
tak, bardzo istotne.
Kwerendy, jasne. Mhm. Czyli rodziny mogą być spokojne. To znaczy,
tak, my kumulujemy.
Opinia wystawiona przez genetyka sądowego, przez biegłego sądowego, to jest amen w
pewność.
Pacierze,
tak, dokładnie.
Tak. No właśnie, ale w związku z tym kolejny mit, pytanie o kolejny mit. Czy w Polsce jest taka baza, że każdy Polak w niej jest genetycznie, że tak powiem, zarejestrowany? A jeśli jest, to dlaczego z niej nie korzystamy? Istnieje taka baza w Polsce?
Nie, nie istnieje taka baza. Istnieje baza, oczywiście, która funkcjonuje na potrzeby i została powołana na potrzeby funkcjonowania policji. Natomiast tam znajdują się oczywiście osoby oskarżone, podejrzane. Wyniki badań genetycznych pochodzące ze szczątków i zwłok NN. Osoby, dane genetyczne osób zaginionych. I to jest jakby ta baza funkcjonująca na potrzeby policji. Czy my wszyscy w niej jesteśmy? No nie. Jeżeli nie spełniamy tych warunków, to oczywiście nas w tej bazie nie ma. Więc jakby nie było, baza, która powstała w Instytucie Pamięci Narodowej, jest na pewno unikalna nie tylko na skalę Polski, ale na skalę całego świata.
Zatem dlaczego jako Instytut Pamięci Narodowej nie zaczniemy profilować wszystkich Polaków, nie wiem, 10 milionów Polaków, żeby prościej było zidentyfikować szczątki, które odnajdujemy?
To znaczy, osoby, które są wprowadzone i badane w ramach bazy materiału genetycznego, tak, które funkcjonują w tej bazie, muszą spełnić dwa podstawowe warunki. To znaczy pierwszym z nich, które wynikają z ustawy, już z zapisów, które są sztywne jakby, z ustawy o IPN-ie i z nowelizacji właśnie, która powoływała bazę materiału genetycznego, czyli po pierwsze muszą być to osoby, które straciły bliskich na skutek działania reżimów totalitarnych i których miejsce spoczynku nie jest znane. I to jest jakby pierwszy z warunków. No oczywiście drugim z nich jest to, że te osoby muszą być spokrewnione z tą osobą poszukiwaną. No i to najlepiej jakby nie było, żeby to było pokrewieństwo, które daje nam w ogóle jakąkolwiek możliwość identyfikacji. Jeżeli mamy do czynienia z osobą spokrewnioną w bardzo dalekiej linii, to oczywiście pobranie tego materiału jest możliwe, ale ono nic nam nie da w procesie identyfikacji. Jest to troszeczkę takie dawanie złudnej nadziei, bo przy bardzo, bardzo dalekim pokrewieństwie nie ma takiej możliwości, żeby uzyskać identyfikację na takim poziomie, jaki jest wymagany w genetyce sądowej.
Wiele pytań i pewnie byśmy mogli jeszcze rozmawiać i jeśli będzie takie zainteresowanie naszych widzów i słuchaczy, to pewnie do tematu wrócimy, bo sam mam jeszcze wiele pytań do zadania. Doktor Magdalena Krajewska, naczelnik Wydziału Identyfikacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również i Państwu i zapraszamy do naszych kolejnych odcinków, być może właśnie z panią doktor Krajewską, jeśli będą kolejne pytania. Do usłyszenia, do zobaczenia.